Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witamy wszystkich Państwa. Dziś szczególnie witamy kobiety, które zostały obdarzone darem macierzyństwa, więc witamy, pozdrawiamy wszystkie mamy, wszystkie mamusie, wszystkie matki. Temat macierzyństwo, życie i rodzina. Podejmujemy ten temat z Państwem Małgorzatą i Michałem Owczarskimi. Witamy gorąco i serdecznie w studiu.
Witam serdecznie, cześć Boże.
Teraz głos dla Pana Michała, ponieważ to z Panią Małgorzatą. Jako małżeństwo zostaliście obdarzeni darem rodzicielstwa i jest to matka pańskich dzieci.
Tak, jest mama naszych dzieci. Dziękuję, że zostałaś mamą. Ja bym nie dał rady, podziwiam to, co zrobiłaś, to, co robisz. To jest niesamowite. Naprawdę jestem Ci bardzo wdzięczny.
Bardzo miło usłyszeć takie słowa.
Oczywiście, że tak. Dziś rozmawiamy o macierzyństwie w Dzień Matki. Myślę, że każdy z nas tu obecnych w studium, obecnych przed radiodiobiornikami, przed telewizorami już złożył najserdeczniejsze życzenia swoim mamom. No i też, jeżeli z grona naszych widzów i radiosłuchaczy kogoś mama jest już w gronie tych, którzy przeszli na drugą stronę życia, do Królestwa Niebieskiego. W modlitwie też mam nadzieję, że pamiętaliśmy. My chcemy poruszyć ten temat dzisiaj, macierzyństwo, życie i rodzina, w całym kontekście Dnia Matki, ale również marszów dla życia, dla rodziny, w obronie życia i rodziny, które odbywają się niemalże w każdym dużym mieście, w każdym małym miasteczku, a już coraz bardziej nawet i w takich miejscowościach, które są między wsią a miastem, i tam też ludzie organizują się, by zorganizować marsz w swojej miejscowości bądź dołączyć do jakiegoś większego marszu w swojej okolicy. Macierzyństwo. No teraz Pani Małgorzata, czym jest macierzyństwo dla Pani?
Ja myślę, że macierzyństwo to jest takie bardzo szerokie pojęcie i wieloaspektowe, dlatego że no macierzyństwo tam kojarzy się tak przede wszystkim matka, mama, mamusia, prawda, w dużym stopniu z taką sferą emocjonalną. Kobieta, która nosi dziecko w swoim łonie przez blisko 9 miesięcy, która rodzi je, karmi piersią, jest z nim związana niemalże fizycznie, tak, przez pewien czas fizycznie, jest z nim związana bardzo silnie emocjonalnie. Ale myślę, że też macierzyństwo to jest odpowiedzialność, może nawet przede wszystkim odpowiedzialność. Chyba ten aspekt jest dla mnie osobiście najważniejszy, ponieważ wychodzę z założenia, że macierzyństwo, czy ojcostwo, czy rodzicielstwo w ogóle, to jest zadanie. No, jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy katolikami, więc dla mnie jest to zadanie powierzone przez Pana Boga. I zawsze pamiętam o tym, że dzieci są nam nie tyle dane, ile zadane. I to jest chyba najważniejszy element takiego macierzyństwa, które wiąże się z jednej strony z bliskością, ale z drugiej strony z odpowiedzialnością za nowego człowieka, za jego wychowanie, za jego przyszłe życie w pewnym sensie.
Rozmawiamy dziś w studiu z małżeństwem, z rodzicami. Pani Małgorzata swoje doświadczenie macierzyństwa. Oczywiście to wszystko nie jest książkowe, to nie jest wykład przygotowany. To, co serce czuje w danej chwili, dyktuje, i to, jak można myśli pozbierać na dany temat w takiej okoliczności, w takiej sytuacji. No, Pana Michała chcemy też zapytać o doświadczenie kobiecości w relacji do swojej dziewczyny, potem narzeczonej, żony, no a potem matki trojga dzieci. Jak ta kobiecość i to macierzyństwo z punktu widzenia mężczyzny, męża i ojca jest postrzegane przez Pana, konkretnie przez Pana?
No, we mnie zawsze było takie pragnienie życia w rodzinie, bycia w domu, pragnienie domu, dzieci, żony, i to tak naprawdę było takim napędem życiowym. Nasza najstarsza córka ma teraz 20 lat, już jest prawie dorosła, mieszka z nami, Ale z perspektywy tego czasu mogę powiedzieć, że to jest no, niesamowita przygoda. Poznawanie człowieka, poznawanie kobiecości, zarówno w dzieciach, w córkach, jak i w żonie. To uzupełnianie się na polu wychowania dzieci, no to jest niesamowita przygoda. No, ale na to można dopiero spojrzeć z perspektywy czasu. Jak nas Pan Bóg, czy jak to woli natura, wyposażyła w pewne takie siły, które są w nas, naturalne siły, które pozwalają uzupełniać się wzajemnie. Moja żona, która zawsze była bliżej dzieci, która nigdy nie pozwalała, żeby im się coś stało i to ona stawała w ich obronie, gdzie ja no, byłem tym, czy jestem tym, który chciałby, żeby poznały świat, tak? Żeby poznały trudności. Moja żona bardziej się martwi, a ja zawsze mówię, dadzą sobie radę. Musi tak, musi dojechać, tak? Jak ona dojdzie do tej szkoły, tak? No przecież zawsze może ktoś coś, może się coś wydarzyć. Ja mówię, no nie uchronimy. Nie można tego parasola ochronnego, tak? No i to jest właśnie to, że to jest cały czas ta dynamika uzupełniania się tej naturalnej kobiecości i tego naturalnego męskiego świata, gdzie jest jakiś żywioł, ryzyko, wyzwanie. No i myślę, że to jest niesamowite. No najtrudniejsze to są te momenty, kiedy iskrzy, tak? Ale z perspektywy czasu, no to myślę, że to jest niesamowite. I że ta kobiecość uzupełnia męskość.
I tak od macierzyństwa bardzo szybko przeszliśmy do rodzicielstwa, do tego wzajemnego bycia rodzicami w trosce o dzieci. Pani Małgorzato?
Ja myślę, że macierzyństwo tak i ojcostwo tak, ale ten element wzajemnego uzupełniania się, myślę, że to jest właśnie kwintesencja. Rodzicielstwo, rodzice są po to, żeby byli razem. Gdyby miało być inaczej, to pewnie Pan by sobie jakoś to inaczej wymyślił, zaplanował i wykonał. Jest tak, jak jest i to jest naturalne i to jest dobre. I to jest bardzo ważne, żeby dzieci mogły patrzeć zarówno na mamę, jak i na tatę. Co więcej, żeby mogły patrzeć na rodziców razem. Bo jeśli z różnych względów miałyby patrzeć oddzielnie, to również nie o to nam chodzi. Ci rodzice razem, wtedy kiedy wspólnie coś robią, wtedy kiedy wspólnie są dla swoich dzieci, wtedy kiedy można ich widzieć jako pewną jedność, myślę, że to jest bardzo ważne dla dzieci. Samo macierzyństwo nie wystarczy, tak jak nie wystarczy samo ojcostwo.
Czy w byciu rodzicami bardzo mocno wzorują się Państwo na własnych rodzicach, czy też widać, że przez doświadczenie, czy widać, że jednak rodzicami stajemy się z chwilą, gdy pojawiają się jako owoc naszej miłości, naszego małżeństwa dzieci, wtedy widzimy, że to my mamy być rodzicami, no często niezależnie od tego, jakich mieliśmy rodziców, jakiego domu doświadczyliśmy. I tutaj nie trzeba w żaden sposób mówić o swoich rodzicach, tylko mamy tutaj Państwa i chcemy z Państwem rozmawiać na ten temat.
Myślę, że jedno i drugie i trzecie. Na pewno nie jest tak, że niezależnie od tego, czy nasze doświadczenia z własnego dzieciństwa, z własnego domu rodzinnego, czy były bardziej pozytywne, czy bardziej negatywne, tak czy inaczej nie jesteśmy w stanie całkowicie się od nich odciąć, prawda? Wychodzę też z założenia, że nikt nie miał wyłącznie negatywnych doświadczeń albo wyłącznie pozytywnych. Także od naszej dojrzałości zależy, ile dobrego potrafimy z tego w tej chwili uzyskać dla naszych własnych rodzin, dla nas samych, dla naszych dzieci. Natomiast tak, na pewno doświadczenie to jest coś niezwykle ważnego. No, dziecko rodzi się i my je poznajemy. Każde dziecko też jest w jakiś sposób inne. Każde dziecko jest innego rodzaju wyzwaniem. Także to jest bardzo ważne, że jesteśmy z tym konkretnym człowiekiem. Każde dziecko to jest nowa osoba ludzka, której się uczymy i z którą żyjemy w jednej rodzinie. Nie można tutaj nałożyć jakiegoś pakietu stereotypów na wychowanie dziecko, oczywiście, zasady, metody i tak dalej, wszystko prawda, ale to jest konkretny, żywy człowiek.
Doświadczenie domu. Ja myślę, że to jest takie, takie dojrzewanie. To, czego doświadczyliśmy we własnym domu, wpływa na to, jaki dom chcemy mieć, jaką rodzinę, jak chcemy wychowywać dzieci. Ale to jest nasza decyzja i nasze pragnienie w dorosłości, niezależnie od tego, co było. Czy to była szczęśliwa, kochająca się rodzina, czy to była rodzina, w którym był rozwód. Myślę, że patrzenie w przód, patrzenie do przodu, co się chce zbudować, nie roztrząsanie z tego, co było.
Że moje życie jest w moich rękach?
Moje życie jest w moich rękach. Jesteśmy wdzięczni naszym rodzicom, że nas przyjęli, że nas wychowali, że mogliśmy tak czy inaczej pokierować naszą przyszłością, naszymi wyborami w okresie młodości. Ale no, to jest to wychodzenie z domu, tak? Opuszczamy ojca i matkę i budujemy coś nowego. Czasem te kalki gdzieś tam są, ta gdzieś w środku coś się nieraz budzi, ale jednak no, my musimy żyć świadomie i możemy być wolni, jeśli w sposób wolny podejmujemy pewne decyzje.
Macierzyństwo, rodzicielstwo w tym rozumieniu doświadczenia przyjęcia nowego życia. Ale teraz spróbujmy chwilę zatrzymać się nad tajemnicą, nad pięknem, nad prawdą samego życia. To życie, którym my zostaliśmy obdarzeni. Wydaje się, że dopóki nie dotkniemy nowego życia, dopóki nie patrzymy, jak to nowe życie wzrasta, począwszy od poczęcia i wzrasta pod sercem w łonie matki, potem rodzi się, staje się nowym człowiekiem, zupełnie innym, jak to pani Małgorzata powiedziała, to chyba tak do końca nie znamy ceny życia i wartości życia w tej perspektywie życia codziennego, bo wiemy, że wartość życia wzrasta w chwili tracenia tego życia, czy to w momencie śmierci, czy w chwili ciężkiej choroby, czy też wypadku, ale w takiej zwyczajnej codzienności, gdzie uczymy się najbardziej szanowania życia, no chyba w chwili, gdy patrzymy, jak to życie rozwija się i są to nasi najbliżsi. No, ja nie mam dzieci, ale patrzę na mojego siostrzeńca czy siostrzenicę, jak one wzrastają, oczywiście w rodzinie. No, a państwo jako małżonkowie, jako rodzice doświadczyli tego życia, które rodziło się. I teraz o pięknie, o prawdzie, o tajemnicy ludzkiego życia z perspektywy doświadczenia małżeńskiego, rodzicielskiego.
Ojej. Oczywiście, że znaczy tak, na pewno każde życie jest wartością samą w sobie. To, co do tego nie mamy żadnej wątpliwości. Na pewno życie jako takie jest piękne. Na pewno każde doświadczenie budzenia się nowego życia ludzkiego jest doświadczeniem bardzo budującym. Natomiast w praktyce to jest jeszcze ten element, że dochodzi nasza zupełnie empiryczna obserwacja, prawda? Kobieta zachodzi w ciążę, dowiaduje się o tym, oby jak najszybciej, dowiaduje się o tym ojciec, przeżywają radość noszenia tego nowego życia w łonie kobiety przez pewien czas. Potem mogą zobaczyć, tak, dziecko się urodziło, widzimy to maleństwo, prawda? Związujemy się z nim jeszcze bardziej. No to oczywiście wpływa na nasze emocje, prawda? To jest piękne, to jest wielka radość bycia rodzicem, to jest wielka radość świadomości, że no jest dziecko, jest nowy człowiek. A w życiu codziennym wiąże się to z określonym trybem życia, z określonymi obowiązkami, prawda? I to jest właśnie to doświadczenie żywego człowieka.
Pan Michał?
No, Ja mam przed oczami żywo wszystkie momenty z dzieciństwa naszych dzieci i to jest nie do wymazania. To są niesamowite, niesamowita taka podstawa, taka treść, wypełnienie.
Pamiętam, jakimi treściami mężczyzna wypełnia swoje myśli, swoje ojcostwo, swoje rodzicielstwo, no, swoją odpowiedzialność, podejście do pracy, podejście do świata, do domu.
Na pewno mężczyzna chce przekazać dzieciom wiele wartości i myślę, że tutaj w tej sferze wartości ja chcę przekazać swoim dzieciom to, co jest ważne, żeby to przetrwało do następnych pokoleń, tak? Patriotyzm, uczciwość, wypełnianie obowiązku, prawdomówność, te cechy, które uważam za istotne, żeby dzieci umiały. No oczywiście chciałbym, żeby znały języki, ale to mi gorzej wychodzi. Łatwiej z tymi takimi ogólnymi cnotami jest, no ale zachęcam ich do tego, żeby były pracowite i uczyły się to też jak najbardziej.
Teraz doświadczenie takiego bardzo osobistego, za co Państwu dziękuję, że Państwo ośmielili się i zechcieli też podzielić się tym bardzo osobistym doświadczeniem macierzyństwa, rodzicielstwa i też życia rodzinnego i szacunku względem życia własnego i życia własnych dzieci, przyjęcia i tego, co towarzyszy, by to życie, jakżeż bardzo indywidualne, różne jedno od drugiego, od trzeciego też, przyjąć, kształtować i wychowywać. Chcemy wyjść troszeczkę na zewnątrz, a mianowicie z takiego doświadczenia piękna, doświadczenia troski o życie, o rodzicielstwo, macierzyństwo, o rodzinę. Chcemy wyjść na zewnątrz i to zamanifestować, czyli tą radością chcemy się dzielić, bo wiemy, że człowiek, który przeżywa radość, on natychmiast wybiega z odkrycia, z tajemnicy, z odkrycia potęgi, której doświadcza, którą odkrył, chce się dzielić z innymi. I teraz no, takie pytanie, czy łatwo jest dzielić się radością macierzyństwa, radością ojcostwa, radością katolickiego, chrześcijańskiego podejścia do rodziny, do wychowania z tym światem, w którym Państwo konkretnie się znajdują, w konkretnej rzeczywistości naszej ojczyzny, w konkretnej rzeczywistości miasta, w którym Państwo żyją, przyjaciół, znajomych, mediów, pras i tego wszystkiego, co ma wpływ na człowieka XXI wieku.
My mamy chyba sporo szczęścia, tak sobie czasami myślę, ponieważ myślę, że mamy dużo przyjaciół, znajomych, którzy w swoim życiu kierują się wartościami podobnymi do naszych wartości. I myślę, że wtedy radość, dzielenie się radością, prawda, z macierzyństwa, z ojcostwa, z posiadania rodziny, myślę, że wtedy to dzielenie radością jest o wiele łatwiejsze i tak przychodzi bardzo spontanicznie i jest czymś wręcz naturalnym. Natomiast w szerszym kontekście, w takim środowisku, powiedzmy całego miasta, tak, czy środowisk, w których przebywamy, pracując, czy wychowując, edukując nasze dzieci, prawda? No, to już jest troszeczkę trudniejsze, bo wiemy o tym, że tutaj niekoniecznie otoczenie, niekoniecznie rzeczywistość jest taka super przyjazna rodzinie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Chociaż z drugiej strony myślę, że to jest też wyzwanie dla nas, jako dla rodziców wychowujących swoje dzieci do wartości, przynajmniej starających się wychować dzieci do wartości, rodziców wychowujących dzieci w wierze, bo to też bardzo istotne. Myślę, że to jest dla nas wyzwanie, żeby być takim świadectwem, między innymi świadectwem radosnej rodziny i świadectwem wychowywania właśnie dzieci i nie tylko może jakiś taki konsumpcyjny, w jakimś takim konsumpcyjnym stylu życia, ale właśnie wychowywania dzieci dla świata.
Tak, 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 tak. To jest... Myślę, że to jest... to jest to, że chcemy wychowywać dzieci dla świata. Myśmy od samego początku bardzo świadomie podjęli macierzyństwo i ojcostwo, rodzicielstwo, wiedząc o tym, że nie dla siebie mamy dzieci, że je przygotowujemy dla świata, dla nich samych, dla ich przyszłości i że w pewnym momencie my kiedyś zostaniemy w domu. To też jest wynik jakichś rozmów, rekolekcji i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo świadomie do tego podeszliśmy. Nie będziemy chcieli przedłużać tej więzi z naszymi dziećmi w sposób sztuczny, jeśli tylko...
Zostanie,
nie będziemy robili wszystkiego, żeby do 30 były w domu, tak? Będziemy pokazywali, że no jest...
Twarda informacja dla najstarszej córki, która ma 20 lat, tak?
Na razie niech zostanie, niech skończy te studia, a później pomyślimy. Ale no to jest właśnie no to myślenie takie właśnie dla świata, dla społeczności, że zawsze powtarzam moim dzieciom, póki masz dwie ręce, masz dwie nogi, to nie tylko musisz utrzymać siebie i rodzinę, ale musisz pomagać też innym, którzy mają jakieś ułomności, którzy nie dadzą rady. I jeśli się zdarzy coś, nie daj Boże, przykrego i ty będziesz potrzebował pomocy, to pamiętaj, że będziesz mógł liczyć na tych, którzy myślą podobnie, myślą w ten sposób, żeby pomagać innym.
Bardzo ciekawe sformułowanie, że wychowujemy dzieci dla świata, takim, jakim on jest. Chcemy temu światu dać najlepsze dzieci, czyli o najwyższych wartościach, tych zakorzenionych w wierze, zakorzenionych w Ewangelii, by ten świat oczywiście mogły przemieniać nie tylko słowem, ale konkretnym życiem, konkretnym gestem. Drodzy Państwo, no, sama Pani Małgorzata stwierdziła, że no, jesteście szczęściarzami, ponieważ krąg Waszych bliskich to ludzie wierzący, ludzie praktykujący, ludzie radośni z daru macierzyństwa, ojcostwa i to są święte rodziny. Przypominają się słowa świętego Jana Pawła II, że święci żyją pośród świętych i potrzebują świętych. To w kontekście też świętości rodzicielstwa i życia rodzinnego. Ale gdyby Państwu przyszło wskazać osobom, które w kręgu własnych, może przyjaciół, w kręgu sąsiedzkim, no nie mają takiego szczęścia. Gdzie znajdują się te ścieżki prowadzące do osób radosnych, do osób tak pojmujących i tak przeżywających macierzyństwo i ojcostwo?
W kościele.
W kościele.
W kościele oczywiście szeroko rozumiany, prawda? Kościół to my. Więc ja myślę, że to jest chyba natura chrześcijanina, że chrześcijanin jest człowiekiem radosnym. Chrześcijanin to jest ktoś, kto wie, że życie jest wartością, że człowiek jest osobą i przez to jest ważny, potrzebny i chyba to jest najważniejsze. Myślę, że w kościele nie powinniśmy mieć z tym jakichś większych problemów, natomiast możemy zapraszać, tak, może również do tego kościoła szeroko pojętego jako wspólnota, możemy zapraszać też innych, którzy no, być może do tej pory aż tyle szczęścia i radości w życiu nie mieli.
No, dopóki możemy z kimś rozmawiać, to zawsze jest jeszcze to spotkanie, dialog, rozmowa. Możemy się spotykać, wymieniać myślami. Dopóki nie ma tej granicy jakiejś agresji i jakiejś rezygnacji z tymi, którzy chcą gdzieś poukładać swoje życie.
Pan często ma takie okazje, by podejmować dialog?
Tak, mam okazję. No. Tak się potoczyły losy mojego życia, że gdzieś w tej działalności społecznej jestem aktywny i mam takie założenie, że staram się rozmawiać ze wszystkimi. I ten dialog jest konieczny. Oczywiście to nie jest tak, że ja przyjmuję czyjeś punkty widzenia, znaczy je rozumiem, ale przedstawiam swoje. Rozmawiam z tymi ludźmi, staram się pokazać dobre propozycje, którym jestem bliższy, które wydaje mi się, że mogłyby być dobre dla Dla całej wspólnoty, dla tego miejsca, w którym żyjemy.
Jedno z tych zaangażowań społecznych, w które państwo są zaangażowani, państwo owczarscy, to Marsz Obrony Życia i Rodziny. Państwo są odpowiedzialni za organizację tego marszu w Łodzi.
W Łodzi, tak.
Proszę mi powiedzieć, skąd taka popularność tych marszów w obronie życia i rodziny? Jak państwo odbierają? Gdyby państwo mogli wspomnieć swoje początki zaangażowania i teraz, gdy to rozprzestrzenia się niemalże do każdego miasta, każdej miejscowości.
Marsze dla życia i rodziny w tej chwili odbywają się w ponad 140 miastach w Polsce. I ich popularność zdecydowanie wzrasta z roku na rok. Coraz więcej osób bierze w nich udział. Dlaczego? Ja myślę, że przede wszystkim dlatego, że my naprawdę potrzebujemy tej afirmacji życia. My wszyscy jako ludzie, jako obywatele, jako rodzice, po prostu wszyscy potrzebujemy tej afirmacji życia, potrzebujemy świadomości bycia z drugim człowiekiem właśnie w radości, właśnie w takiej pozytywnej atmosferze. My tak naprawdę chcemy mieć rodziny. To jest przy dzisiejszych wielu jakichś dywagacjach, że rodzina staje się coraz mniej popularna, że spada liczba zawieranych małżeństw, że rodzi się coraz mniej dzieci, przynajmniej w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. To oczywiście są fakty, tylko że one nie wynikają z naszych faktycznych jakichś przekonań, nie wynikają z jakiegoś przeobrażenia na przestrzeni wieków naszych potrzeb. One wynikają z mało sprzyjających okoliczności społecznych, gospodarczych, powiedzmy.
Propagandowych.
Również z pewnej trudnej atmosfery, jakiejś takiej społecznej, politycznej. Natomiast w nas tak naprawdę jest olbrzymia potrzeba posiadania rodziny. W nas jest olbrzymia potrzeba bycia z drugim człowiekiem na stałe, na dobre i na złe, tak? I bynajmniej nie chodzi tutaj o osobę tej samej płci, tylko właśnie płci przeciwnej, po to, żebyśmy, tak jak wspominaliśmy na początku, mogli się uzupełniać. My tego tak naprawdę bardzo potrzebujemy w sposób naturalny.
Uzupełniać, ale to znaczy, że kobieta i mężczyzna. Jest różnic i doświadczać tych różnic.
Oczywiście, ale chodzi przecież cały czas o to, że te różnice mają nam pomagać tworzyć całość i wzajemnie pomagać nam się wzajemnie uzupełnić, a nie dzielić. Różnice nie są od tego, żeby nas dzieliły. Różnice są po to, żeby nas ubogacały wzajemnie. Tak?
Marsze to jest ciekawa historia. Najpierw te marsze w Polsce, tak jak pamiętamy, czy w latach 90., one były takimi manifestacjami reaktywnymi, prawda, przeciwko aborcji, z tymi hasłami, krew na rękach lekarzy, nie zabijaj i tak dalej. I dokonała się pewna ewolucja. Pierwsze marsze dla życia i rodziny w Warszawie, bo to już jest 10 lat w Warszawie, miały te hasła takie reaktywne właśnie przeciwko czemuś. I z czasem to się zmieniało. Kolejne miasta dołączały do tego ruchu marszowego i pojawiało się coraz więcej głosów. Słuchajcie, no wyjdźmy z czymś fajnym, pozytywnym, z jakimś pozytywnym przekazem. I te marsze były coraz bardziej kolorowe, to stawało się coraz bardziej takim świętem, manifestacją radości. W tej chwili wśród naszych haseł, transparentów, nie ma tych haseł takich przeciwko. Nasz marsz, pierwszy marsz w Łodzi był białym marszem wdzięczności za dar życia. Myśmy po prostu wyszli na ulicę, ubrani na biało, bo to był biały marsz i chcieliśmy pokazać światu, chcieliśmy sobie też udowodnić, że jesteśmy, że potrafimy cieszyć się życiem, że potrafimy być wdzięczni. I ta formuła jest akceptowana przez wiele osób, że to nie jest właśnie przeciwko, tylko za życiem, za rodziną.
Gdy pytamy o marsze dla życia i rodziny, pytamy o ich popularność, to też pytanie do państwa. jeżeli chodzi o propagowanie marszów dla życia i rodziny? Czy są to wielkie nakłady propagandowe, finansowe? Czy jest to siła, o czym powiedziała pośrednio pani Małgorzata, że czy to jest właśnie siła prawdy i natury zakorzenionej w człowieku, a natura sama się obroni, sama manifestuje swoją potęgę? Gdyby przyszło państwu na ten temat odpowiedzieć i też w jaki sposób państwo na przestrzeni tych lat mogli docierać do mediów, jak państwo byli witani, odbierani przez media, no, które wiemy, że są w stanie wykreować popularność, nie zawsze tego, co jest dobre dla człowieka. I dziś, gdy pytamy o popularność marszów dla życia i rodziny, o ich taki rozkwit, no to musimy zadać sobie pytanie, czy stało się to przy udziale mediów milczącym, przeciwnym, czy takim zaangażowanym pozytywnym?
No to jest ciekawe pytanie, trudne. To znaczy tak, na pewno natura broni się sama, to nie ulega wątpliwości. Gdyby tej naturze można pomagać odrobinę poprzez pewne nakłady finansowe, byłoby nam czasami łatwiej. Nie, marsze dla życia i rodziny nie mogą kosztować zbyt wiele, ponieważ zazwyczaj organizacje, które są odpowiedzialne, które podejmują się organizowania takiego marszu, zazwyczaj po prostu jakimiś wielkimi środkami nie dysponują. W najlepszym razie są to środki bardzo umiarkowane. Natomiast jeśli chodzi o media, no cóż, media mainstreamowe nie są zazwyczaj zainteresowane promocją tego typu wydarzeń. Przynajmniej do tej pory nie były.
Jednym z patronów medialnych jest nasz dziennik i te media przyjazne tym ideom pro-life, pro-familia promują marsze w całej Polsce. Promują je również regionalne media, gdzie no, z naszego doświadczenia im mniejsza miejscowość, tym są bardziej przyjaźniejsze. Tak? To dokładnie się pokrywa z mapą wyborów, no, ostatnich wyborów prezydenckich. Także im bardziej te niebieskie, to jest... U nas w Łodzi radio konkurencyjne, radio diecezjalne, tak, jest patronem.
Czemu konkurencyjne?
No, radio diecezjalne jest patronem medialnym, natomiast nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Chcieliśmy, żeby patronami była jakaś lokalna prasa, czy no tutaj nie mieliśmy odpowiedzi w ogóle i raczej... Ale szukamy, jesteśmy otwarci, tak? Robiliśmy konferencje prasowe i przychodzą media, są relacje z marszów dla życia i rodziny. Te najmniej przyjazne mówią, że są to marsze przeciwko aborcji, więc ta narracja nadal się tam utrzymuje. No ale mamy nadzieję, że z czasem będą opisywane w sposób taki no, zgodny z prawdą, z tym przekazem, który jest na tych marszach.
Macierzyństwo, życie i rodzina to temat naszych rozmów. Zapraszamy państwa jako radiosłuchaczy, telewizorów do współtworzenia tego programu. Rozmawiamy o macierzyństwie, o życiu, o rodzinie, ale też o marszach dla życia i rodziny organizowanych w całej Polsce. Telefony do studia 56 657 00 11 lub 657 00 12. Dla słuchaczy i widzów spoza naszej ojczyzny 48 56 657 00 13 lub 00 14 i w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Mówią państwo, że zmieniła się narracja marszów dla życia z takiej bardzo negatywnej przeciwko na taką bardzo pozytywną, promującą macierzyństwo, życie, promującą rodzinę. Barwy marszów dla życia też zmieniły się, udział dzieci zapewne i całych rodzin z wszystkimi możliwymi tutaj balonikami, chusteczkami, cukierkami, oczywiście śpiewami.
Chorągiewki, tak.
Chorągiewki się zmienił. To zapewne, ale czy to znaczy, że uczestnicy tych marszów w swoim życiu, w swoich wyborach i w swojej manifestacji troski o życie i rodzinę zmienili swoje poglądy, że są za aborcją, że są za in vitro, że są za eutanazją, że są za tabletką dzień po i tak dalej?
Absolutnie nie. Poglądy się nie zmieniły. Tylko chodzi o sposób wyrażenia po części swoich emocji. Natomiast chodzi o to, co przyciąga, a przyciąga przede wszystkim przekaz pozytywny. Tak, oczywiście, że aborcja jest złem. To można sobie powiedzieć wprost i bardzo otwarcie. Pigułka dzień po jest złem. Eutanazja jest złem. Ale przekazywanie wyłącznie od tej strony negatywnej tej prawdy, to jest takie trochę przekonywanie przekonanych. My w kręgu osób wierzących, osób związanych z Kościołem, my nie mamy co do tego wątpliwości, że aborcja jest zła, że aborcja prowadzi do zniszczenia, również niszczenia rodziny.
Popatrzcie, jak można pięknie żyć, jak być radosnym.
Zdecydowanie tak.
Żyjąc zgodnie z nauczaniem Kościoła?
Oczywiście, że tak. Zresztą to nie jest wyłącznie nauczanie Kościoła. To jest... Kościół mówi o tym, co jest naszą naturą. Kościół pokazuje, Ewangelia pokazuje, jakie jest prawo naturalne. Ewangelia pokazuje to, co jest w naszym sercu tak naprawdę. Także nie powinniśmy mieć z tym większego problemu. A my chcemy pokazać światu radość. Chcemy nieść radosną nowinę. Stąd to odwrócenie przekazu, ale w żadnym wypadku nie odwrócenie wartości.
Tak, chcemy pokazać innym, że tak naprawdę my jesteśmy za równością, za zrównoważonym rozwojem. Chcemy, żeby ten świat został dla następnych pokoleń lepszy niż go zastaliśmy. Chcemy, żeby wszyscy mieli równe szanse do życia.
No i chyba też chcemy, żeby pokazać, żeby nie decydowano za nas, że
oczywiście.
Nasz głos...
Jesteśmy wolni, jesteśmy za wolnością. Jest marsz wolności, marsz równości, marsz wolności. Te marsze są kolorowe i w wielu miastach marsze i pikniki są robione we współpracy z lokalnymi samorządami, władzami, bo zazwyczaj samorządy mają takie możliwości, żeby zorganizować piknik na koniec marszu i to można połączyć. Nie ma tutaj...
Piknik rodzinny.
Piknik rodzinny, tak. Najczęściej te marsze są w okolicach Dnia Dziecka, więc miasta organizują pikniki takie z okazji Dnia Dziecka. W Łodzi też jest miejski piknik z okazji Dnia Dziecka. I nasz marsz kończy się właśnie na tym pikniku, gdzie całe miasto jest zaproszone na piknik.
Panie Michale, te marsze są kolorowe, a czy są tęczowe?
I oczywiście, że są tęczowe. Wszystkie kolory tęczy.
Tęcza
jest nasza, to jest symbol dany od Pana Boga, symbol nadziei. I my w naszym marszu łódzkim będziemy nieść siedmiobarwną tęczę, jako ten z baloników kolorowy. To jest nasz symbol. Jak najbardziej.
Kto może wziąć udział w marszu? Kto powinien wziąć udział w marszu dla życia i rodziny?
O, zapraszamy wszystkich, bez wyjątku. Na marsz przychodzą głównie rodziny z dziećmi, ponieważ to jest no właśnie taka wymowa bardzo pozytywna, bardzo radosna. Ale tak naprawdę przychodzą wszyscy. Przychodzi wiele środowisk młodzieżowych. Przychodzą osoby starsze. Przychodzą osoby niepełnosprawne, co jest dla mnie osobiście wyjątkowo pięknym świadectwem właśnie ukochania życia i pięknym świadectwem tego, że każde życie jest ważne, piękne i potrzebne, bez wyjątku.
W ubiegłym roku na marszu były zaproszone szczególnie rodziny z dziećmi, które mają zespół Downa. Zawsze nasze marsze łódzkie mają taki też element charytatywny. Są zbierane pieniądze na jakiś cel. Zaczęliśmy od pierwszego marszu, na którym zebraliśmy pieniądze, które pozwoliły uruchomić dwa okna życia w naszym województwie. W Łodzi i w Piotrkowie Trybunalskim. Na samym marszu to była zebrana symboliczna kwota, ale to była taka iskra, bo zaraz później Caritas Łódzka znalazła sponsora, który dorzucił większą część potrzebnej kwoty. Powstały okna życia. Kolejne marsze pozwalały uruchamiać również takie działania dla życia. W ubiegłym roku właśnie zbieraliśmy pieniądze na warsztaty dla rodziców, którzy mają dziecko z zespołem Downa. I zebraliśmy ponad 1000 zł. To było dwudniowe szkolenie dla kilkunastu czy kilkudziesięciu, już w tej chwili nie pamiętam, kilkudziesięciu rodziców, którzy mogli nauczyć się, jak zajmować się małym dzieckiem, jak je odżywiać po to, żeby to dziecko mogło wzrastać i być, żeby mogło być wychowywane do samodzielności. To ci rodzice byli bardzo zadowoleni z tego szkolenia.
Pytamy, kto może przyjść, kto powinien przyjść na marsz dla życia i rodziny. Z czym należy przyjść na taki marsz dla życia i rodziny?
Co z otwartym sercem.
Z otwartym sercem.
Z otwartym sercem, z odwagą.
Z radością. Tak, myślę, że więcej, większych wymagań nie mamy. Zaproszeni są zupełnie wszyscy, którzy tylko chcieliby czy to zamanifestować swoją radość, czy to pokazać swoją dumę z rodziny, czy wszyscy, którzy chcieliby pobyć w towarzystwie osób cieszących się swoimi dziećmi, cieszących się swoimi rodzicami, swoim rodzeństwem. Te marsze to jest afirmacja życia, więc myślę, że tak naprawdę każdy w głębi serca to życie ceni i szanuje. Dlatego marsz jest absolutnie dla każdego.
Macierzyństwo, życie, rodzina. Naszymi gośćmi Małgorzata i Michał Owczarscy, organizatorzy marszu dla życia i rodziny w Łodzi. Rozmawiamy o tych wszystkich wartościach, które towarzyszą marszom dla życia i rodziny. Zapraszamy też Państwa z Państwa doświadczeniami obecności na takich marszach, Państwa pytaniami. Zapraszamy też organizatorów, którzy może organizują i chcą o swoich doświadczeniach powiedzieć całej szerokiej gamie odbiorców Radia Maryja i Telewizji Trwa. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Arkadiusz z Łodzi się kłania.
Prosimy, panie Arkadiusz.
No najpierw chciałem złożyć życzenia wszystkiego pomyślności, wszystkiego dobrego i dla ojca, i dla prowadzących dzisiejszy program. A tak przechodząc do meritum, to w kontekście może jeszcze marszu, to chciałbym się podzielić, że sam również uczestniczyłem i no to są marsze, które przynoszą bardzo wiele owocu i naprawdę tutaj trzeba było polecać i zachęcać jak najwięcej osób, rodzin, aby w takich marszach uczestniczyły. Natomiast miałbym pytanie dość konkretne dla Michała, dla pani Małgorzaty. W kontekście może bardziej relacji rodzicielskich z dziećmi, aby może mogli się podzielić, jak sobie radzą z jakimiś konfliktami, z jakimiś nieporozumieniami, ile wolności, w jaki sposób tą wolność swoim dzieciom dają, o to bym bardzo prosił.
Panie Arkadiuszu, jeszcze jedno pytanie do pana. Mówi pan, że marsze mają duże owoce, wydają duże owoce. Jakie owoce pan by wskazał?
No, to na pewno integracja wewnątrz rodziny. Ten czas spędzony na marszu, dzieci bawiące się razem z rodzicami, tyle radości, tyle śmiechu, czasami niespodzianki, które są przez organizatorów wymyślane, to naprawdę jest dużo. To jest o wiele więcej niż bycie gdzieś tam w supermarkecie, czy siedzenie przed telewizorem, albo przed każdym własnym komputerem. To zupełnie jest inna jakość życia Dlatego od czasu do czasu warto w takim marszu, czy to w festynie, gdy miasto organizuje, wziąć udział. To polecam. Całego serca.
Dziękuję, panie Arkadiuszu. Pan Arkadiusz najwyraźniej znajomy rodziny, zna jakieś tajemnice, o które pyta.
Tajemnice? Nie, no.
Nie wiem, czy zna jakieś tajemnice. Jak sobie radzimy z trudnościami, z konfliktami? No, ja myślę, że chyba radzimy sobie tak jak każda inna rodzina. Ja nie sądzę, żebyśmy tutaj byli jakoś specjalnie czy uprzywilejowani, czy jakoś specjalnie gorsi niż inne rodziny. Panie Arkadiuszu, w rodzinie, w której jest dorosły mężczyzna, dorosła kobieta i troje dzieci w różnym wieku, z całą pewnością zdarzają się różne trudne sytuacje. Zdarzają się różnice zdań między dziećmi a rodzicami. Zdarzają się sytuacje konfliktowe między samymi dziećmi. Ja myślę, że to chyba jest nie czas na jakieś takie pedagogiczne, psychologiczne wyjaśnienia. Natomiast ja zawsze wychodzę z założenia, że podstawą rozwiązywania wszelkich trudnych sytuacji, wychodzenia z wszystkich trudnych sytuacji, to jest wzajemna miłość, to jest nastawienie na drugiego człowieka, otwartość na drugiego człowieka, niezależnie od tego, czy jest to osoba dorosła, współmałżonek, czy to jest dziecko. Dalej zaufanie i przekonanie o tym, że ta druga osoba chce dobrze, że nie ma w tym wszystkim złej woli. Myślę, że jeżeli takimi tutaj priorytetami się kierujemy, to każda trudna sytuacja jest do rozwiązania.
Ja pytanie jeszcze do pana Michała w tych konfliktach, bo pan Michał przysłuchuje się. Zresztą nie wiem, dlaczego zawsze pani Małgorzata pierwsza odpowiada, a pan Michał albo się zgadza, albo
jest
nie.
Jest dzień matki dzisiaj.
Dzień matki, tak,
ja
rozumiem.
Mogę uzupełnić, nie?
Tak. Natomiast do pana pytanie jako obserwatora, bo mężczyzna obserwuje, przygląda się. I
Tak, taką
przetwarza
rolę. Dane
przetwarza dane, tak. Natomiast tym przetwarzaniem danych i obserwacją, pan Arkadiusz pytał, jak sobie rodzice radzą z rozwiązywaniem konfliktów w domu. Czy to nie jest tak, że te konflikty w domu rozwiązują wszyscy razem, że dzieci też już w pewnym wieku widzą, że od nich dużo zależy i też same wychodzą z różnymi inicjatywami pogodzenia się między sobą, rozwiązania pewnych trudnych sytuacji ze sobą, próbę pogodzenia też czasem i rodziców, gdyby taka konieczność zaszła. Mają tysiące form, sposobów i chcę tu jakoś zawiązać tę wypowiedź zdaniem, że każdy w rodzinie szuka sposobów prowadzących do jedności, do pojednania.
No myślę, że tak, no każdy z nas w rodzinie chce osiągnąć taki stan, że jest miło, sympatycznie, że się dobrze, serdecznie zwracamy do siebie nawzajem i jest dobrze, bezpiecznie i każdy z nas do tego dąży, nawet kiedy temperatura się podnosi i szukamy swego, no to nawet kiedy gdzieś tam wyrwają te przysłowiowe garnki i naczynia, no to każdy z nas pragnie tego spokoju, tej oazy spokoju w domu. Dzieci też tego chcą, tego oczekują. I tu oczywiście można dawać takie przykłady, kiedy dzieci mówią, tam nie kłóćcie się, albo już dajmy spokój. Albo kiedy nasza najmłodsza córka mówi, tata, weź już, tak, przestań czy coś, kiedy ja daję się ponieść jakimś emocjom, no bo to my nie będziemy ukrywać, no to jest życie, my mamy też takie charaktery, jakie mamy, bardzo aktywni jesteśmy.
Żadne stanie, żadne powołanie nie pozbywa nas emocji.
Nie, no to są emocje, no to jest życie i ja nie zamierzam, zawsze też mówię, nie zamierzam tego życia przeżyć po powierzchni, nie zamierzam udawać kogoś innego, jestem taki, jaki jestem i już, no.
Kolejny telefon, prosimy bardzo, halo.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałam wszystkich przywitać i powiedzieć, że od niedawna odkryłam telewizję Trwam i jestem tym zachwycona, jestem młodą mamą i spotkało mnie wiele szczęścia w momencie, kiedy rodziłam dziecko, a wcześniej, kiedyś dawno temu, wzięłam dwie pigułki i wiem, że Bóg, modliłam się o to, wiem, że Bóg mi wtedy nie odebrał dziecka, że nie byłam w ciąży, ale potrafiłam to zrobić i zrobiłam to przez to, że byłam bardzo niedojrzałą młodą dziewczyną. I uważam, że jak to marsza dla życia, to ja teraz pójdę w Warszawie, taki będzie. Jestem za to bardzo, bardzo wdzięczna i podpisałam się też pod petycją, żeby nie rozdawano tych pigułek. I w ogóle po prostu strasznie chciałam podziękować Bogu i Wam, że jesteście i robicie dla nas wielką robotę, taką, że no ja dołączam wszelkimi siłami i strasznie dziękuję też za tą telewizję, której kiedyś nie oglądałam, śmiałam się z tego bardzo, a teraz jestem za to bardzo...
Pani Izabelo, kto tak dzielnie gaworzy przy Pani?
Ach, to mój synek.
A jak ma na imię?
Nazywa się Jasio.
No zapewne jeszcze życzeń mamie nie złożył z okazji Dnia Matki, gdyż nie ma takiej świadomości, ale wiele miłości dziś zapewne okazał i wiele, wiele uśmiechu na twarzy przysporzył.
Jest malutki, cały czas karmię go piersią, chociaż ma 2 lata, ale uważam, że mama powinna być blisko dziecka. Mąż pozwala mi nie pracować i jestem bardzo szczęśliwa, bo mogę z nim spędzać cały czas i to są najpiękniejsze chwile w życiu. I chciałabym, żeby młode osoby właśnie przez takie marsze wiedziały, jak bardzo dużo mogą zyskać, mając rodzinę, nawet w trudniejszych sytuacjach, bo pomogą ludzie. I przekonujcie o tym, bo naprawdę to jest najwspanialsze, najważniejsze rzecz na świecie, mieć rodzinę.
Dziękuję Pani Izabelo, pozdrawiamy gorąco i serdecznie. Pani Izabela mówi o tym, że no, dała się ponieść i tej propagandzie, która mówi, że środki wczesnoporodne, antykoncepcyjne to nic takiego. Marsz dla życia rodziny ma też uświadomić, jak piękna jest rodzina i piękne jest życie, które nie korzysta z czegoś, co przeczy ludzkiej naturze i może zniszczyć potem tę świadomość.
No, myślę, że to punktem wyjścia jest ten lęk. Prawda? Zachęcamy do tego, żeby przestać się bać, że nie jesteście sami, nie jesteśmy sami. Mamy wokół siebie przyjaciół, rodzinę. Jeśli się zdarzy jakakolwiek sytuacja trudna w życiu, mamy przecież najbliższych, mamy
czyli
wspólnotę.
Nie pozostawać samemu.
Nie jesteśmy sami. Jeśli zdarzy się sytuacja, no, ja już nie będę mówił jak, ale no, są sytuacje, jesteśmy dorośli, wiemy jakie mogą być. Mamy przyjaciół, znajomych, którzy pomogą, nie zostawią, nie będą tutaj wytykać palcem, że ktoś coś złego zrobił, tylko powiedzą, no każdemu z nas mogło się to zdarzyć, tak? I my ciebie nie zostawimy. Także to pozbycie się tego lęku, to zaufanie. Tu chodzi o zaufanie, żeby ufać sobie wzajemnie, że jesteśmy naturalnie wyposażeni w taką chęć niesienia pomocy innym.
I szukania pomocy u ludzi, których uważamy za dobrych, świętych, wartościowych.
Tak, tak. Nie możemy się bać.
Nie
musimy sobie ufać.
Kogo też szukajmy pomocy.
Tak jest.
Kolejny telefon, prosimy. Halo? Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo? Niestety, coś, problemy z łączami telefonicznymi. Prosimy spróbować jeszcze raz do nas wybrać numer telefonu. 56 657 0011 lub 657 0012. Dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 0014. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Czekamy na Państwa telefony. Podczas gdy dzwoniła Pani Izabela, Pani Małgorzata z taką jakąś radością i nadzieją wokół patrzyła i spoglądała na słuchając tego, co mówi Pani Izabela ze swoim 2-letnim synkiem na przy piersi.
Bo pomyślałam sobie, że to była właśnie kwintesencja całej prawdy życiowej. Tego, że kobieta chce być matką, chce w jakiś sposób poświęcać się macierzyństwu, chcę wychowywać dzieci, chcę z nimi przebywać. Pani powiedziała, że już drugi rok karmi dziecko piersią, że nie pracuje, jest w domu, zajmuje się tym synkiem. Ja myślę, że to jest bardzo piękne oczywiście, z drugiej strony jest to bardzo ważne. Dlatego, że w dzisiejszej naszej sytuacji bardzo często słyszymy wokół, że udogodnienia dla rodzin, udogodnienia dla matek mają polegać na tym, żeby zgodnie z zasadami równości młoda mama mogła sobie bardzo szybko wrócić do pracy, najlepiej jak najszybciej, prawda? Budujemy żłobki, zapewniamy opiekę nad dziećmi, tylko czy tego na pewno kobiety chcą? Mnie się wydaje, że w większości nie.
Czy to jest dobre dla kobiety, dla dziecka? Kolejne pytanie.
Moim zdaniem nie.
Żłobek jest bardzo zły.
A to już jest...
Zło.
Opinia, to jest opinia specjalistów. Żłobek nie jest dobry. Żłobek nie jest dobry z żadnego punktu widzenia, ani z punktu widzenia opieki nad dzieckiem, ani z punktu widzenia wychowania dziecka. Przecież to, mimo że to dziecko wydaje nam się takie mało jeszcze kontaktowe, to naprawdę proces wychowywania już się zaczął. To nie jest też dobre rozwiązanie ze względów zdrowotnych po prostu. Także żłobków nie polecamy. Natomiast cieszy nas właśnie każda głośno wypowiedziana taka opinia. My wcale nie chcemy naszych dzieci oddawać do żłobków. My się chcemy nimi zająć w domu i chcemy być za to docenione.
Tak, i też to jest ten kierunek naszych działań społecznych, żeby ten czas poświęcony przez mamy dla dzieci był traktowany jako praca. To jest praca wykonywana przez matki na rzecz nie tylko tego dziecka, na rzecz przyszłości, wspólnoty, miasta, pokoleń. I to powinno być po prostu docenione i wliczone jako praca w sklepie, w zakładzie pracy, bo to jest praca. W tej chwili można powiedzieć tym równościowym językiem, że matki są dyskryminowane, bo to nie jest wliczane w lata przepracowane, nie liczy się to do emerytury.
I dzieci pozbawiane są największego, najbardziej drogocennego dobra w procesie wychowania i opieki nad nimi, czyli własnej matki. Jeżeli mówimy o matce, o prawach matki, które powinny jej przysługiwać i z tego rodzaju, nie przywileje, tylko to, co się naturalnie matce należy jako
standard,
jako zapłata za wykonywaną pracę, uszanowanie tej pracy, tak również mówmy o prawach dziecka, które mu powinniśmy zapewnić jak najdogodniejsze warunki do
zwykła
rozwoju.
Sprawiedliwość.
Tak, to zapewnia mu matka. Prosimy Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo? Niestety. Kolejny telefon, prosimy. Niestety. Państwa przepraszamy za jakieś niedogodności. Jeszcze nie wiemy, czy to z naszej, czy nie z naszej winy, ale na pewno są takowe. A zatem, skoro problemy na łączach telefonicznych, pozostają trzy osoby dorosłe w studiu i kolejne kwestie, kolejne pytania. Dzień Matki, macierzyństwo, życie i rodzina. Państwo mają trójkę dzieci, są zaangażowani społecznie w marsze w obronie życia i rodziny. Proszę powiedzieć, co państwo, ale nie jako państwo owczarskie, tylko jako państwo polskie, powinno zapewnić matce, zapewnić ojcu, zapewnić rodzinie, jakie powinny być stanowione prawa, by małżeństwo mogło spokojnie żyć i rodzina spokojnie się rozwijać we wszystkich tych wymiarach, o których mówiliśmy przez ostatnie 60 minut.
Myślę, że może od ogółu do szczegółu. Przede wszystkim z mojego doświadczenia najważniejsze jest odpowiedzenie sobie na pytanie, czy w ogóle jest problem. Bo ja, mając relacje z wieloma politykami, zauważam, że większość z nich uważa, że nie ma problemu. Że to, że jest niska demografia, że są problemy z więziami małżeńskimi, że są rozwody, że to nie jest problem. I myślę, że to jest punkt wyjścia. Odpowiedzenie sobie na pytanie, czy jest problem, czy nie ma. Bo jeśli jest, to zacznijmy rozmawiać o polityce prorodzinnej, Bo to się bardzo łatwo mówi w mediach, politycy bardzo w pierwszych zdaniach mówią o tym, że są prorodzinni. Tylko że w Polsce nie ma systemu, nie ma polityki prorodzinnej. Są pewne propozycje, ale takiego systemu nie ma. I to się dopiero pojawia. To są pierwsze jaskółki kart dużych rodzin, pomysły w gminach, które są realizowane od niedawna i czekamy na ewaluację, czekamy na wyniki. Chcemy wiedzieć, jakie są dobre praktyki. To jest dopiero wszystko przed nami. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście nam zależy, czy nie.
Spróbujemy telefon, może tym razem się nam uda. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Mówi Dorota z Podnowego Sącza.
Prosimy, pani Dorota.
Ja chciałam powiedzieć o tych demonstracjach za rodziną, za życiem i za rodziną. I jakie mają znaczenie? To dla mnie takie demonstracje mają kilka znaczeń. Bo zawsze demonstracja jest przeciwko czemuś, a jednocześnie za czymś. Po pierwsze, przypominają rządzącym o rodzinie i o tym, że dużo trzeba jeszcze zrobić, a w ogóle trzeba się zająć rodziną. Państwo już mówili w jaki sposób, no więc nie ma to co powtarzać. Po drugie, ci, którzy widzą, a nie idą w takim marszu, zastanawiają się nad tym, jaka jest rodzina, co jest sensem rodziny. Może pobudzi ich to do przeczytania czegoś na ten temat, choćby w naszym dzienniku, czy w jakimś innym poważniejszym piśmie. No po prostu zaczną się zastanawiać nad sensem rodziny, małżeństwa, kobiety i mężczyzny i posiadania dzieci. Po drugie zastanowią się nad tym, co to jest zabójstwo dziecka nienarodzonego. Jest szansa. Bo tu jednocześnie. Po trzecie zastanowią się nad in vitro. No po prostu ci ludzie zaczną myśleć. Czyli po pierwsze rządzący, a po drugie po prostu nasi współrodacy, którzy będą to widzieć i zastanawiać się dlaczego, po co i z jakiego powodu. Bo to jest bardzo ważne. Choćby naprzeciwko w porównaniu z tym, co się stało w Irlandii. Bo młodzież się zacznie zastanawiać. Może zacznie zadawać pytania na lekcjach religii. Także to jest, coś im do głowy przyjdzie. Także to jest bardzo pożyteczne, bardzo pożyteczne. Bóg zapłać, tyle chciałam powiedzieć.
Dziękujemy pani Doroto. Państwo?
Ja myślę, że to jest oczywiście wszystko prawda, co pani powiedziała. Jest to bardzo, bardzo ważny aspekt marszu i jest też tak, że taki marsz dla życia i rodziny jest w pewnym sensie pokazem siły. Naszej siły, siły rodzin, siły ludzi myślących pozytywnie za życiem, szanujących to życie, życie każdego człowieka bez wyjątku od poczęcia do naturalnej śmierci. I to jest tak, że marsz jest też zajęciem pewnego konkretnego stanowiska w debacie społecznej. Nas musi być widać, nas musi być słychać. Nawet jeśli media są mało przychylne, to w pewnym momencie nie mogą już zlekceważyć pewnego zjawiska społecznego. Po prostu nie mogą.
To marsze w 140 miastach w Polsce przekonują siłą samego doświadczenia i spotkania z drugim człowiekiem, który po prostu to
pokazują, że ludzi myślących w ten sposób o życiu jako wartości, myślących o rodzinie jako wartości, przecież zdecydowana większość kobiet i mężczyzn mówi o tym, że rodzina jest dla nich wartością jedną z najważniejszych, że chcą założyć rodzinę. Jeśli osób na marszach w każdym roku liczba wzrasta, to znaczy, że jest to tak potężna grupa w naszym społeczeństwie, że nawet osoby niechętne, politycy niechętni temu nurtowi muszą przyjąć za pewnik, że jesteśmy i że w żaden sposób nie pozwalamy odebrać sobie naszych naturalnych praw.
Społeczeństwu pokazujemy, że jest będąc za życiem, to To jestem ja, mieszkający obok ciebie. Nie gdzieś daleko, ale tutaj w konkretnej społeczności. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże. Udało mi się w tej chwili dodzwonić, bo były jakieś
trudności. Trzech razy sztuka, tak.
Mario z Warszawy.
Prosimy, pani Mario.
Witam serdecznie. Rodzinę wspaniałą. Witam ojca prowadzącego i z przyjemnością, z radością słucham państwa. I bardzo cieszę się, że są tego typu rozmowy, tego typu audycje i przede wszystkim tego typu inicjatywy. Jest ich coraz więcej w tym świecie, który jest, tak się porobiło w tej chwili, wrogi rodzinie, prawda? Trzeba sobie to powiedzieć. Ja jestem w środowisku akademickim. Staram się studentom, ile tylko mogę, w każdej sytuacji mówić o znaczeniu rodziny, bo to są potencjalni rodzice, prawda? Ale ostatnie inicjatywy, ustawa, prawda, antyprzemocowa podpisana przez prezydenta, który już zakończył swoją misję, prawda, pokazuje, w jakiej my rzeczywistości żyjemy, jak politycy lekkomyślnie do sprawy podchodzą. I dlatego tego typu inicjatywy, jakimi są marsze dla życia i wiele, wiele innych inicjatyw, prawda, są niezwykle ważne i potrzebne, prawda?
Pani Mario, ponieważ tak? Pani pracuje pośród młodzieży, a tutaj przed chwileczką na kanwie tego, co mówiła pani Dorota, chciałem właśnie zapytać o młodzież. Proszę powiedzieć, jak młodzież podchodzi do małżeństwa, a zwłaszcza do rodziny? Jaką chcą mieć rodzinę?
To znaczy, wie ojciec, w badaniach, ja też robiłam duże badania na dużej populacji młodzieży maturalnej i rodzina jest na najwyższym, to jest najważniejsza wartość. I to nie tylko w moich badaniach, w wielu, badaniach, które znam, prawda, ta rodzina jest najwyższą wartością. Także to nie ulega wątpliwości. Natomiast ta kultura dzisiejsza, prawda, ta samorealizacja, taki ten indywidualizm, takie nastawienie na użycie, prawda, to powoduje, że powiedzmy osoby, które są może słabiej ukształtowane przez swoje domy, prawda, które są mniej odporne na wpływy kultury masowej, ale generalnie to jest tak, na pewno to jest najważniejsza wartość.
Dziękuję pani Mario, gdyż pani nam zdiagnozowała to, o czym przez ostatnie 3 minuty postaramy się też gdzieś tutaj powiedzieć ze studia, mianowicie jaki wpływ mają marsze dla życia, czyli coś, co jest wielką akcją promocji życia, jak wiele może zdziałać propaganda cywilizacji śmierci, że młodego człowieka, który ukształtowany jest z domu rodzinnego i też ze szkoły na tym podstawowym i średnim oraz gimnazjalnym poziomie, miłującego rodzinę, pragnącego mieć rodzinę i to jeszcze rodzinę pełną miłości, wierności i szczęścia, łącznie z rodzicielstwem, nagle dwie siły zaczynają o niego walczyć. Ta siła, którą tutaj reprezentują państwo, reprezentuje Kościół i zdrowy rozsądek i życie zgodne z naturą, a mianowicie podtrzymania tych ideałów i ukształtowania, z drugą siłą cywilizacji śmierci, która rozwadnia, mydli oczy, a jednocześnie przeciąga na swoją stronę, gdzie promuje to, co jest przeciwne cywilizacji życia.
Nasze drzwi zawsze są otwarte i te marsze też są takim świadectwem dla ludzi. Słuchajcie, zawsze na każdym etapie swojego życia możecie przyjść. Jeśli nie teraz, za rok, za 5, za 10, 5 minut przed śmiercią, możecie wybrać życie, możecie wybrać pokój, dobro. Więc my cały czas konsekwentnie mówimy o tych wartościach i zachęcamy do tego, żeby je wybrać. To jest taka oferta. Słuchajcie, wybierzcie to, taki drogowskaz, pójdźcie tą drogą, Bądźcie z nami. Osoby, które chcą maszerować w jakimś marszu w Polsce, mogą znaleźć na stronie internetowej www.marsz.org adres, czy informacje o marszu, który będzie się odbywał gdzieś w okolicy, czy w jego mieście. Tam są podane godziny, terminy, przebieg marszu. Zazwyczaj to nie są jakieś długie trasy.
Dla życia i rodziny w Łodzi?
W Łodzi jest w ostatnią niedzielę, tak jak większość marszów w Polsce. Ruszamy sprzed kościoła ojców jezuitów i idziemy do hali sportowej, gdzie będzie miejski piknik rodzinny. To jest 2 kilometry, trasa 2 kilometry i będzie na początku.
Czyli zapraszamy z dziećmi na rękach, w wózkach.
Tak, tak.
Babcie,
wszyscy
dziadków,
na pewno dadzą radę.
Kochają swoje życie. Wszyscy dadzą radę.
Wszyscy dadzą radę. W tym roku będziemy mieli fantastyczną orkiestrę swingową. Także zazwyczaj była orkiestra strażacka. Pozdrawiamy orkiestrę z Andrzejowa, ale w tym roku orkiestra swingowa. Troszeczkę inaczej będzie.
Swingiem będziecie zmieniać.
Tak jest.
31 maja.
31 maja ruszamy. Msza święta w intencji rodzin o 10, ruszamy o 11.
To też charakterystyczne, że marsze dla życia i rodziny rozpoczynają się Eucharystią, która jest źródłem życia i prawdziwego szczęścia człowieka. Dziękuję Państwu za przybycie do studia. Państwo Małgorzata i Michał Owczarscy z Łodzi, naszymi Państwa gośćmi w rozmowach niedokończonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.